Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
W związku z niedzielnymi zamachami do Egiptu udała się delegacja Stolicy Apostolskiej. Zapewniono o bliskości Franciszka i Benedykta XVI z mieszkańcami tego kraju. Papież Franciszek nie błogosławi ran, lecz chce ich uzdrowienia, zapewnia arcybiskup Palia w kontekście kontrowersji wokół Amoris Laetitia. Główna zasługa Benedykta XVI to wprowadzenie hermeneutyki ciągłości, uważa profesor Remy Brack. Witam 11 kwietnia i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. W Kairze gościła dziś oficjalna watykańska delegacja, która miała zapewnić o bliskości Franciszka i Benedykta XVI z mieszkańcami Egiptu po niedzielnym zamachu na tamtejszych chrześcijan, w których zginęło 47 osób. Przedstawiciele Stolicy Apostolskiej zostali przyjęci przez patriarchę Tewadrosa, zwierzchnika koptyjskiego kościoła prawosławnego. Jeden z zamachowców wysadził się w powietrze przed kościołem świętego Marka w Aleksandrii w czasie, kiedy patriarcha sprawował tam liturgię Niedzieli Palmowej. W skład watykańskiej delegacji weszli kardynał Kurt Koch, przewodniczący Papieskiej Rady Jedności Chrześcijan, arcybiskup Bruno Mazuro, nuncjusz w Kairze oraz prałat Ioannis Lahsi-Gait, osobisty sekretarz papieża Franciszka. Papież Franciszek nie błogosławi ran, patrzy im prosto w oczy, ale po to, by je uzdrowić, podkreśla arcybiskup Vincenzo Palia, prezes Papieskiej Akademii Pro Vita. W ten sposób odnosi się on do kontrowersji związanych z adhortacją Amoris Laetitia, a konkretnie do przypisu 351, który w niektórych środowiskach kościelnych został mylnie zinterpretowany jako zgoda na zmianę nauczania Kościoła w sprawie komunii dla rozwodników żyjących w nowych związkach. Arcybiskup Palia z całą stanowczością potwierdza, że ani papież, ani synod nie wydał żadnych rozporządzeń prawnych. Przypomniano jedynie o odpowiedzialności duszpasterzy, która powinna się urzeczywistniać w kontekście wspólnoty Kościoła. Nie ma więc zgody na żadną samowolę, lecz jest rozeznanie, towarzyszenie i integracja. Arcybiskup Palia ubolewa, że przez cały rok po ogłoszeniu adhortacji uwaga skupiała się wyłącznie na komunii dla rozwodników. Przyznaje jednak, że jest to zrozumiałe, bo przypis 351 mógł spowodować problemy duszpasterskie. Watykański hierarcha podkreśla, że przełom wprowadzony przez Amoris Laetitia dotyczy samego stylu duszpasterstwa, które ma się upodobnić do rodziny. Najważniejszy wkład Benedykta XVI do życia Kościoła to tak zwana hermeneutyka ciągłości, uważa profesor Remy Brack, francuski filozof i religioznawca, laureat Nagrody Ratzingera. Na kilka dni przed 90. urodzinami papieża seniora wskazuje on na jego wielkość. Przypomina, że propagowana przez niego hermeneutyka ciągłości pozwoliła Kościołowi przywrócić kontakt ze swoją historią. Podkreśla on zarazem wielką aktualność nauczania Benedykta XVI, które doskonale odpowiada na główne problemy naszych czasów, choćby takie jak kult subiektywizmu. Innym problemem naszego świata, z którym papież senior radzi sobie po mistrzowsku, jest przesadna afektywność, mówi profesor Brack.
C'est une épidémie qui se répand, semble-t-il.
Jest to epidemia, która, jak się wydaje, szerzy się na Zachodzie niczym afektywne tsunami. Przejawia się to w tym, że ludziom coraz trudniej jest przedstawić swoje argumenty. I zamiast tego uciekają się do swoistego ekshibicjonizmu, obnoszą się ze swymi uczuciami, a zwłaszcza ze smutkiem. Innymi słowy, w wielu medialnych debatach wygrywa ten, komu się wydaje, że najbardziej cierpi, kto potrafi przekonać, że jest najbardziej nieszczęśliwy. Oczywiście te uczucia trzeba uszanować, a ten, kto naprawdę cierpi, zasługuje na nasze współczucie, ale to go nie uprawnia do mówienia czegokolwiek. I papież senior radził sobie z tym po mistrzowsku. Benedykt XVI potrafił wsłuchać się w różne wyrażane dziś odczucia, a następnie takie przekształcić, sformułować, aby można z tym dyskutować, aby można to opisać w sposób bardziej precyzyjny. Zrobił w ten sposób dużo dobrego, a nas nauczył pewnego umiarkowania i trzeźwości. Pokazał, że najpierw trzeba ochłonąć.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Długotrwała wojna w Syrii niesie ze sobą wiele śmierci, zniszczenia i biedy. Na taką tragedię Caritas Polska stara się odpowiadać jak może. Zorganizowaną w tym celu akcję Rodzina Rodzinie oraz sytuację na miejscu przedstawi dziś Państwu dyrektor organizacji ksiądz Marian Subocz. Przy mikrofonie Tomasz Matyka zapraszam na rozmowę przeprowadzoną przez księdza Pawła Pasierbka.
Księże dyrektorze, niedawno ksiądz wrócił z bardzo poważnego wyjazdu do Syrii, do Aleppo.
Tak, tydzień czasu byliśmy w Syrii, w Aleppo, dlatego że przedtem rozpoczęliśmy taki projekt pomocy Rodzina Rodzinie. I chcieliśmy po pierwsze zobaczyć, jak ta pomoc do kogo dociera, jak ona funkcjonuje, czy to jest dobry projekt. A z drugiej strony też odczuwałem też taką potrzebę wewnętrzną w duchu solidarności, żeby być tam w tym miejscu, zobaczyć, no być z tymi ludźmi, łączyć się duchowo. Zawiozłem też listy od przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupa Gądeckiego, do przedstawicieli 5 kościołów.
Program Rodzina Rodzinie, który Caritas prowadzi, na czym on polega? Proszę nam przypomnieć.
Rodzina Rodzinie polega na tym, że my otrzymujemy rodziny z Aleppo, czy też z Libanu, czy z Syrii i Polaków zachęcamy, żeby wzięli pod opiekę daną rodzinę. Na czym polega ta opieka? A więc ktoś zobowiązuje się zapłacić pewną sumę pieniędzy, to jest 510 zł, przez 6 miesięcy. Więc może to być osoba indywidualna, która mówi, ja biorę tą rodzinę przez 6 miesięcy i ja opłacam wszystko. Natomiast druga możliwość jest taka, to ktoś powie, no nie stać mi 510 zł co miesiąc, więc poszukam sąsiadów, przyjaciół i może 5-6 osób albo więcej, albo to jedna parafia jakaś może wziąć tą rodzinę. I w ten sposób też będę wspierał rodzinę przez 6 miesięcy, tą mniejszą sumą, ale w kilka czy kilkanaście osób. A trzeci sposób to jest taki, że można wpłacać małe sumy, bo nie stać mnie na to. I potem, jeżeli się zbierze ta suma 510 zł, my wtedy te pieniądze przekazujemy konkretnej rodzinie, które otrzymujemy bezpośrednio z Aleppo.
Czyli adresy tych rodzin otrzymujecie bezpośrednio z Aleppo od kogo?
To otrzymujemy za pośrednictwem kościołów, bo to są albo kościół syriacki, albo inne kościoły. I wtedy ludzie wiedzą, co to jest, ile dzieci ma rodzina, w jakich warunkach ta rodzina żyje. Króciutki taki opis. Nie dajemy wszystkich rodzin od razu, tylko po kolei, jeżeli rodzina zostanie już przejęta przez rodzinę polską. Chodzi o to, żeby nie wybierać sobie rodzin, bo tam faktycznie zarówno ci ubodzy, jak i bogaci, którzy byli bogatymi, obecnie stali się żebrakami. Pamiętajmy, że wojna tam trwa 6 lat, 7 rok rozpoczęła się już wojna.
A jaka jest sytuacja w Aleppo? Ksiądz tam przez cały tydzień był wśród nich.
Więc mieliśmy okazję przede wszystkim odwiedzić przedstawicieli 6 kościołów. Odwiedziliśmy również rodziny, zarówno muzułmańskie, jak i rodziny chrześcijańskie. Byliśmy również w momentach przekazywania darów. I mieliśmy okazję zwiedzić, zobaczyć zarówno Aleppo wschodnie, jak i Aleppo zachodnie. Aleppo wschodnie to jest sytuacja tragiczne, wprost nie do opisania. 80% kompletnie zniszczone miasto. Widzieliśmy tam ludzi żyjących w takich miejscach, gdzie tam parę tych pokoi się zachowało, więc widziałem tam kobietę wychodzącą z takiego pomieszczenia, oczywiście dachy pozawalane. Poprosiłem siostrę, że chcę tam pójść do środka zobaczyć, jak one żyją. Nie mają światła, nie mają wody, nie mają jedzenia i na takich materacach tam były 3 kobiety i 7 lub 8 dzieci. Natomiast jeżeli chodzi o Aleppo zachodnie, to Aleppo zachodnie ono się zachowało, ale jest też tragiczna sytuacja. Przede wszystkim nie ma w Aleppo 2 lat wody bieżącej, prądu nie ma, brakuje żywności, żywność jest bardzo droga, leki zdrożały o 300%. Dla przykładu, przed wojną Aleppo miało 5 milionów mieszkańców, po wojnie teraz ma obecnie w czasie wojny 1 800 tysięcy. Chrześcijan w Aleppo było 150 tysięcy przed wojną, obecnie różnie to mówią od 20 do 25 tysięcy. Bardzo dużo młodych ludzi, inteligencji opuściło Aleppo, szczególnie lekarzy, ponieważ byli od początku wojny porywani na okup, więc dużo lekarzy opuściło Aleppo. Prądu nie ma, więc agregaty są, ktoś wykupuje prąd, oni nazywają to ampery, na jakąś jedną żarówkę tylko i przez jakąś godzinę, 2-3 może ten prąd mieć. Natomiast woda jest w takich beczkowozach dowożona, za to też oczywiście trzeba zapłacić. Proszę sobie wyobrazić, że starsi ludzie czy inwalidzi nie mogą zejść, bo windy nie funkcjonują, więc od 2 lat siedzą u siebie w domu. Nie ma żadnego opału, zimno jest, więc kupują taki mazut i mają takie bardzo malutkie urządzenia ze spiralami i ten mazut ogrzewa ten pokoik jeden. W tym pokoju wszyscy siedzą, oczywiście jest smród też i tak dalej. Tam, gdzie byliśmy, we wszystkich ośrodkach, największa pomoc idzie przez kościoły. Wszystkie kościoły wspierają zarówno chrześcijan, jak i muzułmanów. Byliśmy u rodzin muzułmańskich, u rodzin chrześcijańskich. Te rodziny mówią, że ten projekt jest ratunkiem ich życia, bo dzięki tym pieniądzom oni mogą zakupić tempera, a więc światło, opłacić wodę, kupić żywność trochę i często opłacić też wynajęcie mieszkania, ponieważ musimy pamiętać, że około 60-70% mieszkańców Aleppo przemieściło się. Dlatego też te mieszkania wynajmują. Widać jakieś otwarte już bary, widać jakieś sklepiki otwarte, ale to wszystko jeszcze nie funkcjonuje tak, jak powinno. Fabryki nie funkcjonują, więc przemysł nie funkcjonuje, rolnictwo nie funkcjonuje. Stąd ten projekt Rodzina Rodzinie jest bardzo ważny. Zarówno biskupi, jak i ludzie, wszyscy, którzy otrzymywali, a widzieliśmy, jak oni odbierali te pieniądze, podchodzili do nas, obejmowali, dziękowali, poprosili, żeby podziękować Polakom za tą. Mówią, że to dla nas jest jedyny ratunek, żeby przeżyć. Dlatego bardzo ważna jest w tej chwili jeszcze ciągle ta pomoc doraźna. Żywność, opracowanie światła, wody, leki. Szpital, byliśmy w szpitalu u sióstr świętego Józefa, szpital świętego Ludwika, który funkcjonuje, ale tylko 2 lub 3 oddziały. Pozostałe są zamknięte. Siostry mówią, nie ma pielęgniarek i nie ma lekarzy. Niektóre szpitale zostały zbombardowane. Spotkaliśmy też takiego lekarza, który tam był znany bardzo lekarz, zaangażowany jest właśnie w pośrednictwie, też tym pomaga rozdzielać te fundusze, te pieniądze. Mówił, że on został, jego dzieci wszystkie wyjechały, on został, jest bardzo znanym w Aleppo lekarzem. Mówi, dlatego jak idę przez miasto, to ludzie podchodzą, obejmują mnie, mówi, jak pan doktor został, to my też zostaniemy. Ale sytuacja jest tak tragiczna. Przedstawiciele kościołów ormiańskiego i syryjskiego mówili, że ich biskupów w 2013 roku porwano i dotychczas nie ma. Prawdopodobnie nie żyją. Także sytuacja jest bardzo trudna. Trudny jest problem też, jeżeli chodzi o edukację, bo przecież prawie 3 miliony dzieci nie chodziło do szkoły. Teraz zaczynają funkcjonować już uniwersytety. Widzieliśmy, że też szkoły niektóre funkcjonują, bo w Aleppo w jakimś sensie się uspokoiła sytuacja. Ale to są ogromne koszta też, jeżeli chodzi o studentów, bo ten dojazd jest bardzo skomplikowany, bo mieszkają gdzieś poza miastem daleko, potem jeszcze niebezpiecznie, bo czasem mogą być zaminowane pewne tereny. Także to jest sytuacja bardzo trudna i myślę, że potrzeba wspierać edukację, dlatego że potrzebują inteligencji, dlatego też studentom taka pomoc jest dzisiaj bardzo konieczna.
W Aleppo nie ma pracy, w Aleppo nie można zarobić pieniędzy, w związku z tym ta pomoc Rodzina Rodzinie, ten program, który Caritas Polska proponuje, jest jednym pewnie z niewielu możliwości, gdzie ci ludzie mogą otrzymać pomoc, za te pieniądze coś kupić, przeżyć i mieć nadzieję na przyszłość.
Tak, i taka jest prawda. Tam czasem dowożą żywność, powiedzmy Czerwony Krzyż czy Półksiężyc, ale to są zwykle ryż i oliwa, podstawowe takie produkty. Nie wszystkie organizacje pozarządowe dojeżdżają tam, bo jednak nie godzą się jeszcze na to, żeby ktoś jechał, bo jest niebezpiecznie. No może być ktoś porwany, może potem zginąć. No to są wtedy pieniądze, trzeba ogromne pieniądze za to płacić. My dzwoniliśmy do sióstr, dzwoniliśmy do biskupów. Biskupi powiedzieli, przyjeżdżajcie. Muszę powiedzieć, że ta droga była dla nas bezpieczna. Nic nadzwyczajnego się nie stało. Poza tym, że słyszeliśmy przez kilka nocy bombardowanie Aleppo wschodnio-północnej części. No najgorsze jest ta noc, ciemno. Nie ma wody. No i ta niepewność, ciągle niepewność. I dlatego też proszono nas o takie nowe projekty, mianowicie takie projekty dla młodych małżeństw. Na otwarcie, czy to będzie zakład ślusarski, czy też będzie to zakład stolarski w granicach 1000 do 1500 dolarów, żeby mogli sobie zakupić sprzęt albo wyremontować swój zakład, bo został rozkradziony, zniszczony. Albo też większe projekty od 20 do 50 tysięcy dolarów, dlatego że dadzą wtedy pracę więcej ludziom i jakoś zacznie się to wszystko ruszać. Jest to trudna sytuacja taka. To jeszcze chciałbym tylko jeszcze tutaj zaznaczyć jedną rzecz, bo biskup Odo, to jest przewodniczący Caritas Syryjskiej, opowiedział nam taką historię, że kiedy było rozdawanie tych darów i wyszedł i taki stary muzułmanin, zobaczył go, na cały głos zaczął krzyczeć. Mówi: wiem, kim jesteś, już wiem teraz, kim wy jesteście. Wy nam pomagacie, chociaż nie musicie nam pomagać. Wy jesteście najczystszym złotem. Mówi, to było takie bardzo wzruszające usłyszeć to od muzułmanina. Także mówił, że też te stosunki między muzułmanami i chrześcijanami, one się zmienią. Chociaż mówią, że przed wojną nie było żadnych konfliktów, także żyli i dzisiaj też żyją ze sobą. Chociażby u sióstr tam są rodziny i chrześcijańskie, i muzułmańskie, które uciekły, bo ich domy zostały zbombardowane, zniszczone. I oni również bardzo dziękowali za to. Mówili, że to jest jedyna pomoc. Dzieci mogą pójść do szkoły. Córki dwie chodziły na studia, muzułmańska rodzina. I pracują u sióstr. Siostry dały tam pracę. I tam na miejscu była też taka kuchnia na terenie sióstr. Jezuici prowadzą tą kuchnię. Dla 10 tysięcy mieszkańców są ogromne kadzie, kotły. Przeważnie wolontariat, który tam pracują ludzie. Część jest opłacanych oczywiście. Także wspaniałą pracę robią tam również jezuici.
Proszę księdza, czyli tak naprawdę, aby pomóc tym ludziom, którzy tam są na miejscu, żeby nie wyjechali, żeby zostali, żeby wróciła nadzieja, żeby to miasto znowu zaczęło żyć, to trzeba im dać środki, które pozwolą im stanąć na nogi, żeby potem oni mogli sami pracować, sami wytwarzać jakieś rzeczy, zarabiać pieniądze i dzięki temu miastu znowu powoli, powoli będzie żyło. I to jest między innymi program Rodzina Rodzinie.
Tak, i ci ludzie są, to są ludzie bardzo inteligentni, bardzo zaradni. Oni sobie przez te 6 lat jakoś też radzili, musieli radzić sobie, bo inaczej nie przeżyliby przecież tego. Tam jakoś to życie funkcjonowało, to myślę, tak jak w Polsce, kiedy w czasie wojny to funkcjonuje. Ale jeżeli przychodzi pomoc bardzo konkretna, to oni sobie dadzą radę. My to widzieliśmy, jak oni sobie też radzą w tych domach, gdzie byliśmy u nich. Mówią, że jak mają rozłożone te pieniądze na każdy dzień, wszystko mają to obliczone. Także no, żyją na razie z tej pomocy takiej humanitarnej. Spotkaliśmy też jednego człowieka, który był bardzo bogaty przed wojną. Miał zakład samochodowy, zatrudniał kilkudziesięciu ludzi. Został zniszczony ten zakład, został bez pracy, stracił kompletnie wszystkie pieniądze, które miał. I mówi, jestem żebrakiem i też korzysta z tej pomocy. Postawił sobie taki namiot na ulicy. Mówi, jak ktoś by przyjechał samochód jakiś naprawić, to by naprawił, może zarobi. Ale mówi, nikt nie przyjeżdża, dlatego że ludzie pieniędzy też nie mają.
Proszę powiedzieć, ile rodzin dziś program Rodzina Rodzina obejmuje? Ilu rodzinom Polacy pomagają?
2650 rodzin otrzymuje już pomoc. Jeżeli chodzi o sumę pieniędzy, która wpływa na tą pomoc, w tej chwili jest to już 12 milionów złotych. A więc społeczeństwo odpowiada bardzo pozytywnie. Oczywiście ta pomoc, ona musi trwać przynajmniej przez te 6 miesięcy, potem następne 6 miesięcy. Dlaczego 6 miesięcy robimy? Bo ci ludzie potem mogą się przemieszczać czasem do innego miejsca. No zależy, co też się będzie działo jeszcze w Aleppo. Dlatego zrobiliśmy to 6 miesięcy, tak nam poradzono też w Aleppo. I potem przedłużyć to można następne 6 miesięcy. Wszyscy oczekują, że może ta wojna ustanie. Dlatego, że w Aleppo i Syryjczycy mówią jedną rzecz. To nie jest nasza wojna, to nie jest wojna Syryjczyków. To jest wojna ponad naszymi głowami i dlatego też tak bardzo ważne jest, żeby ta wojna się skończyła, żeby zaprzestał ten handel bronią, bo to jest też, z tego korzystają niektórzy ludzie, którzy produkują broń, posyłając różnym ugrupowaniom, które między sobą walczą. Także myślę, że tutaj no, przede wszystkim ogromnie ważna jest modlitwa w intencji tych ludzi, ale też podejmowanie konkretnych działań. Dlatego, że jeżeli nie będzie konkretnych działań podjętych na płaszczyźnie międzynarodowej, oni mówią, ta wojna może jeszcze rok trwać, 5 lat, może nawet jeszcze dłużej.
Dziękujemy serdecznie, Bóg zapłać. W Radiu Watykańskim gościliśmy dyrektora Caritas Polska, księdza Mariana Subocza.
Dziękuję.
To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz następny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.